Dziengarz
i literatka.
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, jak mówi Tomasz Stawiszyński, ponieważ nie wiem, kiedy Państwo nas słuchają, więc obie opcje są słuszne. Nawiasem mówiąc, zanim się przedstawimy ponownie, to będzie anegdotka. Tomasz Stawiszyński ze swoim podcastem Skądinąd, który namiętnie słucham, ja, Justyna Wydra, tak? A moim kolegą prowadzącym ze mną jest
Szymon Szwajger.
Dobra, już się przedstawiliśmy, jesteśmy w Miasto Brzmieniu, w księgarzu i literatce. I zanim zacznę opowiadać o książce, którą przyniosłam, to będzie anegdotka, raz jeszcze mówię o anegdotce. Tomasz Stawiszyński też mówi zawsze w swoim podcaście Skądinąd, dzień dobry Państwu i dobry wieczór, i ostatnio dostał ochrzan. Od jednego ze słuchaczy.
Dlaczego mianowicie?
Dlaczego on nie wie, kiedy pan słucha, kiedy ja słucham? Przecież ja słucham pana wieczorem. Proszę mówić dobry wieczór.
No to są takie przypomniała się anegdotka z czasów, kiedy byłem rzeczywiście księgarzem.
To
księgarzem,
daj,
a nie
szybko,
w stanie spoczynku. I odbieram telefon od klienta i mówi, no co z moją książką? Więc najuprzejmiej całym księgarskim, swoją księgarską dyplomacją pytam, o jaką książkę chodzi. No przecież to, co zamawiałem.
A no tak.
I jakby, okej, no to jeszcze musimy chwilę poczekać.
Ale doszedliście?
No w końcu tak, Nie, no jakoś tam, wiesz, pana, no naprawdę.
Czyli pan faktycznie u ciebie zamawiał tę książkę w czerwonej okładce.
To, wiesz, no chwali się, bo nie zawsze tak było.
Okej.
Okay. No. Nie zawsze ci, którzy chcieli.
Nie zawsze ci, którzy dzwonili za moją książką.
Dzwonili we właściwe miejsce, tak.
A to się zdarza każdemu sklepowi online. Dobrze, to przejdźmy może do recenzji książek, bo możemy na różne tematy rozmawiać. A ja dzisiaj przyniosłam książkę i tu się pochwalę, która jeszcze nie miała premiery. Także zawsze jest miło mieć książkę przedpremierowo, bo to się oznacza, że się ma chody w wydawnictwie. Więc ja się pochwalę, że to jest książka wydawnictwa Helion łamane przez Sensus. Sensus to jest marka książek psychologicznych w ramach wydawnictwa Helion, które się może Państwu kojarzyć informatycznie. Słusznie i niesłusznie, bo niektóre książki są zupełnie nieinformatyczne. Na przykład
ta.
Ta, której polski tytuł to Nieposkromiona. Autorką jest Glennon Doyle. I książka ma taką bardzo barwną okładkę, bardzo ciekawą, takie złocenia w ogóle. I dwie rzeczy zwracają uwagę. Ponad 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy, jak rozumiem, w Stanach Zjednoczonych i numer 1 bestseller New York Timesa, więc to jest coś.
To 1 000 000 do mnie przemawia bardziej, bo już kiedyś mówiliśmy, że bestseller New York Timesa pojawia się na tylu książkach, że troszeczkę się to...
Ale to jest numer 1.
...zdezawuowało i taki ten...
To jest numer 1.
Co, gendery znowu będą?
Będą gendery, dzisiaj będą gendery. Ja sobie specjalnie na potrzeby tej, żeby tak zachęcić bardziej czytelniczki, bo właśnie to będę dzisiaj kobiet mówić, określa się panią Glennon Doyle nową Glorią Stein.
Okej, no to wiemy.
No to już wiemy co mniej więcej, gdzie ją
ulokować.
Wiał,
to wiął, o czym mówimy.
Tak. Reszta chyba nie sięgnie, ale chociaż ja jestem zdania, że właściwie każda kobieta około 40 powinna sięgnąć.
To strasznie zawężasz grupę docelową.
No taka kobieta, która już powiedzmy potomstwo ma przynajmniej częściowo odchowane, jeśli oczywiście jest potomna. I właśnie jest taką kobietą trochę, można powiedzieć, na rozdrożu, bo jest w takim trudnym wieku. Mężczyźni wtedy kupują nowy czerwony samochód, a kobiety się na przykład rozwodzą wtedy, bo stwierdzają, że no może to nie był błąd, ale zostało mi jeszcze drugie tyle, więc może je inaczej spędzę.
No tak.
Okej. No w każdym razie tak. No jeszcze dwa słowa o autorce, bo to jest istotne. Ta pani jest naprawdę, ja sobie ją zgooglowałam zdjęciowo nawet też. Ona jest naprawdę znana w Stanach Zjednoczonych i bardzo tak celebrycko znana, co skądinąd wzięło się stąd, że zaczęła w ogóle od tego, że urodziła trójkę dzieci, była bardzo sfrustrowaną matką, choć starającą się. Zaczęła prowadzić bloga na ten temat. Ten blog bardzo szybciutko wskoczył na górę blogów, bardzo popularny. I na podstawie wybranych tekstów z bloga powstała pierwsza jej książka. A potem się okazało, ta książka została bestsellerem. To były takie wynurzenia matki, kobiety, która się stara i no w ogóle była chrześcijanką, taką bardzo Może z takiej mocno chrześcijańskiej rodziny, ewangelickiej, ale generalnie mocno związana.
No to Stany, jesteśmy w Stanach, więc
z nurtem chrześcijańskim. Napisała pierwszą książkę, zaczęła jeździć po Stanach z wykładami, w ogóle ona jest taka bardzo charyzmatyczna, ale jest też mądra, to nie mogę jej odmówić, zaraz będę mówić o książce, ale myślę, że tło autorki jest tu niezwykle ważne, żeby powiedzieć, bo taką książkę można powiedzieć, że może napisać każdy, ale chodzi o to, kto ją napisze.
No tak, bo to takich książek rzeczywiście jest sporo, gdzieś z blogów gdzieś wywiedzionych i się wzięły, ale to są blogi i blogi, to niekoniecznie.
No właśnie, blogowy nierówny. Ten blog był bardzo, bardzo poczytny, książka była bardzo poczytna, pani zaczęła jeździć i było fajnie i potem się okazało, że mąż ją zdradza. I to tak nie raz. No i ona postanowiła zawalczyć o swoje małżeństwo i on też postanowił zawalczyć. Poszli na terapię, ona farbowała się we włosy i właściwie wydawało się, że wygrali. Napisała drugą książkę o tym. I ruszyła w trasę.
Z swojego tonu wnoszę, że nie pykło.
Ruszyła w trasę. I w trasie poznała panią piłkarkę. Jaką Ami.
Dobra, mamy twist pewien.
Znamy panią piłkarkę, znaczy my nie może, ale w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo znana pani piłkarka. I się w sobie zakochały. No i pani Glennon zdecydowała, że jednak rozwodzi się z mężem, mimo tego, że w sumie tam kryzys minął. Ale odkryła, że ona po prostu jednak, że ten kryzys to nie tak do końca, nie chodziło do końca o tą zdradę, chociaż oczywiście też, ale... Ale że ona jednak kocha tą Amy i one się pobrały. I tak sobie mieszkają we dwie z trójką dzieci pani Glennon.
Mam happy end.
Mąż właściwie kręci się dookoła, ten były mąż, bo on też jest piłkarzem, takim amatorem. Razem trenują najstarszą córkę byłego małżeństwa, razem z żoną pani Glennon, trenują razem z byłym mężem pani Glennon, córkę pani Glennon oraz pana byłego męża, która postanowiła też zostać piłkarką.
Nie patchworkową rodzinę mamy tutaj definicję w zasadzie.
Tak, w międzyczasie Glennon się zaprzyjaźniła z Oprah Winfrey, będąc u niej gdzieś tam na słynnej kanapie w programie telewizyjnym. A ta książka, którą ja dzisiaj przyniosłam, zainspirowała Adele do zmiany życia. Brzmi grubo.
To nie jest dobre słowo przy Adele.
Okej, nie skojarzyłam. To chyba świadczy o tym, że dla mnie nie ma znaczenia, ile waży Adele.
Ja jako człowiek ponadnormatywny również jestem wyczulony na takie rzeczy. Więc.
W takim razie brzmi poważnie, jeżeli to dla ciebie ma znaczenie, przepraszam. Państwo też mi wybaczą. I ja tak z pewną taką nieśmiałością sięgnęłam po tą książkę, ponieważ ja się boję takich książek.
Rzeczywiście, to tak właśnie sięgnę, za dużo tego wszystkiego tu jest. Bestseller New York Timesa, Ofra, o mój Boże, wykłady. To jest po prostu taka kumulacja takiej amerykańskiej fajności dookoła tego i takiej celebryckości trochę. Ale mówisz, że mimo wszystko ona jest mądra i fajna.
Wiesz co, jak spojrzysz na zdjęcie pani Glennon z tyłu, to jest taka typisz American Blondie. Taka po prostu perfekcyjna, do bólu, zafarbowana. Odrostami, z wstrzykniętym botoksem, faktycznie ma wstrzyknięty botoks i przeraziłam się. I potem jak zaczęłam czytać tę książkę, to są takie krótkie felietony, ona skacze po czasie i swoim życiu i na różne tematy, dużo tu jest bardzo feminizmu takiego, no powiedziałabym chrześcijańskiego wręcz, bo ona się nie odcina, czy ona właśnie odcina się od chrześcijaństwa, nie odcina się od wiary w jakąś wyższą istotę, ale nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że ona zaczęła w ogóle swoje życiowe takie starania się, bo tu jest nieposkromiona, zaraz do tego dojdę, ale ona w wieku 10 lat zachorowała na bulimię. Potem zaczęła pić oraz wchłaniać rozmaite narkotyki. Potem zaszła w ciążę, więc rzuciła picie i narkotyki. Została wzorową matką i żoną. Wpadła w depresję.
Czujesz, jakbyś mi opowiadała scenariusz serialu, słuchaj.
Trochę. Prawdziwe kłamstewka.
Coś takiego naprawdę. I grają, rzeczywiście grają Nicole Kidman.
Raczej Renée...
Zellweger.
Zawsze zapomnę. Tak, legalna blondynka.
A to, no okej, okay, Witherspoon.
Witherspoon. Ona taka mała jest, to pasuje.
Tak.
Bo ta też jest mała. W każdym razie to życie wcale jej nie było takie usłane różami, wręcz przeciwnie. Ona po prostu w bardzo otwarty sposób opowiada o swoich... Podam ci przykład. Ona jest introwertyczna. mówi, że została pisarką, bo jest introwertyczna i nie chciało jej się gadać z ludźmi. I ona generalnie ludzkość kocha, ale poszczególnych ludzi wolałaby jednak unikać, ponieważ ona nie lubi. I ona na przykład chodzi na imprezy, bo musi, wcale jej się to na przykład nie podoba, tylko jej się wydaje, że musi, więc chodzi. I tu już dochodzimy do sedna, ale taka ciekawa anegdotka z jej prywatnego życia. Ona tu w ogóle bardzo się fajnie tak odsłania i mówi nam rzeczy w tej książce, które po prostu my sobie myślimy, ale myślimy sobie po cichu, bo nam się wydaje, że wstyd jest tak w ogóle myśleć. Ona mówi, że na przykład jak dzwoni ktoś do nich do drzwi, to rodzina wpada w panikę, czy w ogóle muszą otwierać. Czy ten ktoś sobie na przykład nie pójdzie? I kto ma otworzyć?
Przemawia to do
mnie. A jak on będzie chciał wejść? Ale może to jest pan kurier z paczką, paczki są fajne. I w końcu ktoś jednak otwiera oczywiście te drzwi. Ale na przykład po domu to chodzimy jednak w brudnej piżamie albo dresie, bo przecież jesteśmy w domu i nie będziemy udawać, że no jak wychodzimy, to się ubieramy, ale w domu możemy wyglądać jak chcemy. No takie różne drobiazgi.
Ja to przeczytam.
No właśnie. Ale książka w ogóle zaczyna się od tego, jak ona odwiedza zoo. I w tym zoo jest gepardzica. I ta gepardzica niby jest oswojona, bo tam wykonuje jakieś sztuczki, ma przyjaciela psa. I ten pies też wykonuje sztuczki, ale tak naprawdę to ta gepardzica jest dzika. Nieposkromiona. I ona się tak naprawdę nigdy nie dała udomowić. A Glennon wychodzi od tego, że my, szczególnie dziewczynki, ale o chłopcach też tu pisze, my po prostu przykrajamy dzieci do jakiegoś schematu i chcemy, żeby one jakieś były. I one potem wyrastają na bulimików, depresjonatów, narkomanów, alkoholików i nigdy nie są sobą, bo my im ciągle mówimy, słuchaj, dlaczego ta twoja koleżanka cię nie lubi? Może my coś zrobimy, żeby ona cię zaczęła lubić? Dlaczego ty nie chcesz jechać na kolonię? Przecież na kolonii będzie tak fajnie. Jedź na tą kolonię, zobaczysz, będzie super. Ale może powinnaś jednak śpiewać w tym chórze szkolnym, bo w chórze szkolnym śpiewają najfajniejsze dziewczyny. Albo na przykład ty nie możesz płakać, bo jesteś chłopcem. Chłopcy nie płaczą. Chłopcy się biją. Więc ona tak dużo tu jest takich jej, wychodzi od dzieci, ale oczywiście potem przechodzi do osób dorosłych. No i no powiem tak, jeżeli chodzi o, jest jeszcze jedna rzecz fajna taka, którą na przykład mówi, jeżeli chodzi o, bo ona ma dwie córki, ma syna i dwie córki i te dwie córki są bardzo różne. Starsza jest taka, młodsza jest taka hop do przodu, a ta starsza jest taka zdystansowana i ma swoje zdanie, ale też jest taka bardzo wrażliwa i mówi, że ta starsza córka miała przez jakiś czas obsesję tego, że białe niedźwiedzie wymierają. I one nie mogli sobie z tym poradzić i w końcu ta córka mówi, wiesz mamo, bo dzisiaj białe niedźwiedzie, a jutro my. I mówi, wtedy mnie to przestało bawić. Znaczy tak denerwować, frustrować, wtedy nagle zrozumiałam, że to dziecko ma rację, tak? To się naprawdę dobrze czyta, jak ona się jednak tutaj odnosi do kobiet, także gdzieś o chłopcach jest jeden taki rozdział, natomiast głównie opowiada swoje życie, ale pozwala w to życie tak głęboko wejść, że jesteśmy w nim z nią i znajdujemy też swoje. Oczywiście część tych rzeczy jest nieprzetłumaczalna tak naprawdę na polski jeden do jednego, bo to są amerykanizmy takie sytuacyjne, to tego nie mamy, bo na przykład tak. My, że poprosiła ją organizacja jakaś zrzeszająca ciemnoskóre kobiety, żeby wygłosiła dla nich prelekcję i część była zadowolona, a część nazywała ją rasistką z tego powodu, że ona poucza czarne kobiety, jak wyjść z bycia czarną kobietą i zostać kobietą sukcesu, czy gdzieś, albo pogodzić się ze sobą. Więc mówi, no tutaj tego po prostu my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, no ale to jest tak skonstruowana książka, że jak czegoś się nie ogarnia i coś jest za bardzo amerykańskie i za bardzo pray the Lord, to można iść dalej. Ale faktycznie to jest taki amerykański feminizm, takim naprawdę współczesnym wydaniu. Znaczy ta pani nie odcina się od tego, że ona ma rodzinę, dzieci, ona tego nie rzuca. To nie jest taka karierowiczka, jeżeli tak można czasami określić, albo, tylko ona bierze to wszystko i bierze wszystko z dobrodziejstwem inwentarza i siebie też przyjmuje.
A to nie jest taki feminizm, który, wiesz, przeskakuje o co najmniej jedną falę, ten feminizm, który mamy w Polsce w tej chwili?
Mnie się wydaje, że tak. Bo troszkę, ona,
bo
wiesz,
my jeszcze
ona...
nie doszliśmy z tego miejsca, z którego ona wychodzi ze swoim feminizmem.
Ja nie chcę się wymądrzać o feminizmie, bo ja chyba im więcej wiem, tym mniej wiem. Ale tak, ja bym powiedziała, że to jest taki feminizm dla każdej kobiety, ponieważ on nie każe z niczego rezygnować. Znaczy, ona nie pozwala, ona prosi, żeby nie rezygnować z siebie i żeby się nie przykrawać do jakichś oczekiwań i żeby nie mylić swoich pragnień z oczekiwaniami wszystkich dookoła, bo to nie jest to samo. I momentami ta książka ma przebłyski geniuszu. Są lepsze momenty, są gorsze, ale naprawdę polecam. Trzeba ją przeczytać. Czyta się dobrze, czyta się szybko, można po kawałku, można nawet w toalecie czytać, bo są takie krótkie.
To fajne, że zaleca takich felietonów.
Tak, ja to doceniam.
No, tak, człowiek tak. Nie wiesz, zostawia książkę rano, wychodzi do pracy, ma cały intensywny dzień i wieczorem nie musi myśleć, Boże, co
było
w którym fragmencie
poprzez,
ja ją zostawiłem i ja się muszę skupić, żeby wejść w to zdanie z powrotem. Bo...
I ona jest tak wydana, ona będzie, premiera będzie w maju, ona jest w twardej oprawie.
Nie, no,
ma...
wydana jest pięknie.
Wydana jest pięknie i... nadaje się na prezent dla każdej koleżanki. Przyjaciółki, żony. Żony może uważaj, ale nie, żartuję. Dla żony też, bo nie jest może jakaś bardzo rewolucyjna ogólnie, ale są takie momenty, że wow. No. A kończy was.
Ojej, dobra, to teraz ja.
To teraz ty.
Dobrze, słuchaj, no ja tak, ja ostatnio mówiłem o trylogii Illuminatus, książce bardzo ważnej dla mnie z wielu względów. I dzisiaj też powiem o książce bardzo dla mnie ważnej, której nowe wydanie jubileuszowe z okazji 42. rocznicy ukazania się pierwszego wydania właśnie jest szykowane, czy nawet już jest na rynku polskim, pięknie ilustrowane. Ja go jeszcze nie mam, ale mam zamiar mieć. Książka nazywa się Autostopem przez galaktykę. I jest trylogią w 5 częściach.
I odwoływał się do niej autor książki o Polsce.
Tak. Do wiru całkowitego zrozumienia. Pewnie część z was zna film, który tam gdzieś przeglądał. On miał pewne zalety, ale to, żeby te zalety nam nie przesłoniły tego, że jednak nie miał się do książki specjalnie jakoś tam bardzo. I absolutnie jej nie zastąpi. Należy ją przeczytać. Tym bardziej, że ja bardzo gorąco polecam wszystkie części trylogii w 5 częściach.
Dlaczego trylogia w 5 częściach?
No widzisz, no bo Douglas Adams, autor Autostopem przez galaktykę, był Anglikiem.
Miał angielskie poczucie humoru.
Bardzo.
No to.
Bardzo, znaczy był taki...
To już mi poleciłeś, kupię sobie.
Był takim ironistą, satyrykiem w tym swoim pisaniu. On zresztą pisał scenariusze do serialu Doctor Who i gdzieś tam z Monty Pythonem też przy skeczach współpracował ich różnych i
dobra, kiedy to wychodzi?
A książka wzięła się ze słuchowisk, które były nadawane w BBC pierwotnie. Aha. Więc no jakby bardzo fajne tutaj, ten background jest bardzo fajny. Douglas Adams, tak jak mówię, był ironistą, który... Gdzieś tam troszkę się może kojarzyć czytelnikom z dużo bardziej u nas znanym Pratchettem, który też był Anglikiem i też takie właśnie w tym kostiumie fantastycznym.
No wiesz, Pratchett tego po prostu
uprawiał
nastrzelał strasznie dużo.
Delikatną społeczną satyrę. Nastrzelał. Znaczy Adams też był też płodny, ale no nie aż tak. No i troszkę inaczej. To oczywiście nie porównuje, znaczy porównuje poczucie humoru pewne i taki rzeczywiście... Czasami takie one-linery genialne padają w tych książkach, które rzeczywiście się zapamiętuje i pomysły. U Douglasa Adamsa jest tego mnóstwo. Znaczy w ogóle cały cykl zaczyna się w momencie, kiedy główny bohater dowiaduje się, że właśnie za chwilę jego dom i jego miasto i planeta, na której żyjemy, zostanie zniszczona, ponieważ...
To już jest śmieszne.
Ponieważ przebiegnie przez nią trasa szybkiego ruchu kosmiczna i została przeznaczona do wyburzenia.
O.
I na pytanie, no ale jak to? Gdzie mi no tu wisiało tam gdzieś w kancelarii za Saturnem ogłoszenie? No nie zareagowaliście, więc uznaliśmy, że wiecie, znacie sprawę.
Przypomina mi się nasza pani z dziekanatu ze studiów, która wieszała nam informację o tym, że piątkowe zajęcia są odwołane w poniedziałek.
I tu się wiesz, no właśnie, i tu się zaczyna I tu się zaczyna książka pełna tych różnych kosmicznych zawirowań i wariat, z których jest tyle, że po prostu ale takie charakterystyczne adamsowskie na przykład rzeczy to jest, pojawia się coś takiego, że każda cywilizacja na świecie prędzej czy później wymyśla napój, który nazywa się gin z tonikiem. Bo bez tego się nie da.
Nie da funkcjonować.
Na różnych planetach nazywa się ginstonikiem albo ginstonikiem, ale generalnie robi się go z różnych rzeczy, ale musi być, bo bez ginstonikiem się nie da. Pojawia się również cywilizacja, na przykład stworzona przez istoty o 160 rękach, które przysławiły się tym, że jako pierwsza i jedyna cywilizacja w kosmosie wynalazły dezodorant przed kołem.
To piękne. A propos ginu z tonikiem, albo gin z tonikiem, to przypomniała mi się taka książka, będzie dygresja, moja ulubiona książka z dzieciństwa, nie jest to Kubuś Puchatek, tylko książka pod tytułem Barbaryki Złota Piosenka. I tam jednym z bohaterów był Makar, on mu Szelki.
No właśnie.
Mieszkający tutaj w pudełku po rzeczonym makaronie.
No i tego jest tutaj mnóstwo i cały czas i jest to taka, wiesz, no jest tutaj też taka właśnie ironia i satyra wymierzona w nas, jako ludzkość głównie.
A nie zestarzało się to?
Ani trochę.
Ojej.
Ani trochę się to nie zestarzało. Przeciwnie, wprost, to jest taka książka właśnie z tych, które z każdym rokiem obrastają w różne znaczenia i te, no bo to też jest tak, no to pierwsza warstwa to jest po prostu trudamy się ze śmiechu przy tym. Natomiast też muszę powiedzieć, to dotyczy pierwszych trzech części trylogii w pięciu częściach, ponieważ dwie ostatnie wywracają ją kompletnie do góry nogami. Czwarta to jest taka w zasadzie stonowana, fajna opowieść miłosna o tym, jak ten główny bohater znajduje się na ziemi ze swoją miłością. Jest ten humor tak troszeczkę wyhamowuje.
Płaszczony.
Nie ma już tego wariackiego takiego ciągu wydarzeń. Natomiast ostatnią część autor pisał w głębokiej depresji.
O.
I to czuć strasznie, ponieważ ona to jest tak, jakbyśmy zajrzeli za kulisy, wiesz, jakiegoś, nie wiem, fajnego teatrzyku do dzieci i okazało się, że te dzieci są na łańcuchach gdzieś tam przyczepione i...
Ale wiesz, że każdy satyryk ma depresję.
Ale no to jest takie... Znaczy, to jest fajne, ale takie przewrotne to zakończenie, bo naprawdę w tym no, nurzamy się w takiej poważnej deprze. Po tych wszystkich wesołych wydarzeniach, które okazuje się, że wcale nie były takie wesołe. I ci bohaterowie, którzy byli tacy fajni i do przodu przez to są zmęczeni, rozczarowani i w ogóle wszystko jest źle. No to jest fajne, ale też po takiej całej, wiesz, po
wiesz,
tych
czterech...
Wiesz,
czy mi się to kojarzy? To mi się kojarzy z czeską literaturą, czeskim filmem, że jest tak lekko, lekko, ha, 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 zabawnie i na końcu jest taki...
No więc mnie to zabolało. Podobno autor miał zamiar... Właśnie. Podobno autor jakby wiedział, że no przegiął. I miał zamiar dopisać część kolejną, ale nie zdążył. Pokazała się szósta część, która zaczyna się tam, gdzie się kończy. Piąta dopisana, jeszcze jaki apokryf dopisany, wszystkiego innego, ale no to
no,
już...
No to już wiadomo, to już nie jest
nie
to samo.
Natomiast no to mówię, z tym zastrzeżeniem właśnie, że ta ostatnia część wytrąca nas trochę z tego fajnego takiego rejsu szalonego przez kosmos. To można się tym delektować na różne sposoby, bo i pośmiać się właśnie z samego siebie i z ludzkości.
I z nas.
No bardzo zjadliwe jest to poczucie humoru też takie.
No, brytyjskie, jak to... no jest zjadliwe, po prostu jest mało poprawne takie.
Tak, na przykład jak jeden z bohaterów siedział i wabił jelonka, mówi, i grał pieśń, za którą gdyby napisał ją Paul McCartney, kupiłby sobie pół Anglii. I była to piękna pieśń, i przychodził jelonek zasłuchany i słuchał. I wtedy bohater odkładał gitarę i kończył śpiewać i łamał jelonkowi kark.
Proszę pana, ta papuga nie żyje.
No i takie, no mnóstwo, naprawdę. I to jest pierwszej próby humor. I taka mądrość też w tych książkach. No. Może nie słychać tej mądrości bardzo w tym, co mówię w tej chwili, bo no, staram się takie wyciągać różne rzeczy, co
ja
zabawniejsze,
tak
ale...
wyobrażam Monty Pythona
jest taka naprawdę
wiem,
taka radość podszyta właśnie... Ona, znaczy nie, ona inaczej, ona nie jest podszyta smutkiem przez cały czas.
To jest pól egzystencji.
To jest coś innego takiego, bo są takie książki, gdzie, jak to Wyspiański mówił, jest historia wesoła, ogromnie przez to smutna, ale tutaj nie, tu mamy rzeczywiście taką anarchiczną jazdę bez trzymanki najpierw i potem hamujemy w ścianie.
No tak.
Troszkę na końcu.
Na końcu autostrady jest zawsze mur. Tak?
A propos końca, jedna z części nazywa się Restauracja na końcu wszechświata. no, wszechświat nie ma końca, jak wiadomo, i się, ale człowiek tak próbuje to wyobraża sobie, nie czytając książki, jeszcze właśnie gdzieś jako punkt umiejscowy. Mm-hmm. Natomiast tutaj chodzi o to, że jesteśmy w punkcie w czasie. Mm-hmm. Jesteśmy w miejscu, w którym wszechświat się kończy. Mm-hmm. Po prostu to jest...
Czyli takie przeciwieństwo wielkiego wybuchu.
Tak, i oglądamy sobie, siedzimy w tej restauracji, oglądamy sobie, jak się zwija. Restauracja zaczęła stać taka, że przychodzi na przykład krówka i mówi: dzień dobry państwu, państwo, będziecie mi się jedli, ja bardzo polecam swoją tutaj szyneczkę, bo jest przepyszna.
A to doskonałe, to naprawdę jest mój typ humoru niestety.
I ten ziemski bohater, ziemianin mówi: no, jak to, będziemy mieć krówkę taką, co do nas gada i chce, mówi, że będziemy ją jedli, no co... Bardzo praktycznie i pragmatycznie się go pyta, taki jego kosmiczny przyjaciel. No, wolałbyś jeść krówkę, która nie wie i nie chce być zjedzona, czy taką?
Doskonałe, naprawdę. Faktycznie. Kiedy wychodzi?
Ja nie wiem, czy już nie wyszło. Wiesz, nawet nie patrzyłem, trzeba by sprawdzić, bo ja mam swój egzemplarz już od lat dobrych 20 paru.
Wyczytany.
Tak.
Ale jeszcze tak na koniec, jak mówisz o tym takim historii, która się wydaje z pozoru zabawna, a na końcu się okazuje, że ona jest raczej straszna, to zupełnie nie była zabawna książka, mianowicie Metro 33, do którego lubię wracać. Natomiast na końcu jest taki twist, że człowiek tak nagle po prostu no, chce się płakać. Cały czas czytałeś taką książkę po prostu, która była jakaś, tam była akcja, było brutalnie, ale generalnie bohater do czegoś dążył i jak to mówią, żeby ci się spełniły marzenia. No.
No to jest twist na twiście i twistem pogania.
I bardzo pokazuje też naszą naturę właśnie paskudną, która jest po prostu bezrozumna i taka w ogóle niestety dążąca do samozagłady.
On przez pierwsze, on najpierw lubi, on w ogóle lubi tych bohaterów, to nie jest tak, że nie, natomiast no nie wiem, czy ja mam po tej ostatniej części, ale ja byłem przytłoczony tym właśnie, że po takich tych czterech, które się czytało świetnie i w ogóle ta czwarta już była taka właśnie miękko lądująca.
Wydawało się, że będzie happy end.
Tak, i nagle łup. Nie? No i oczywiście no ziemia zostaje rozjechana tutaj. Już nie
ma nadziei.
Nie ma.
Okay. No dobrze, to skończyliśmy tym optymistycznym akcentem, jak sądzę. No to dziękujemy bardzo dzisiaj. Było dużo śmiechu w audycji, dużo anegdot nie na temat, no ale to chyba jest urok cały tego, żeby nie opowiadać, tylko nie streszczać książek, tylko żeby tam dookoła tych książek. Książka powinna być pretekstem do
tak
rozmowy.
Jest.
Także dziękujemy bardzo. Do widzenia i dobranoc.
Do widzenia, dobranoc, ewentualnie miłego dnia i do usłyszenia.
Tak. Dobre rano.
Sięgasz?
I literatka.